Tomasz Pisiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Andrzej Bochański jest naszym gościem.
Dzień dobry Państwu.
Klub Radnych Zielona Razem, dodajmy. No i teraz zaczniemy od rzeczy najważniejszej w tym roku, jeśli chodzi o to, co dzieje się w ratuszu. Tak przynajmniej zwykło się mówić. Sesja budżetowa dzisiaj przed nami. Właściwie formalnie to już się rozpoczęła.
Tak, sesja rozpoczyna się pytaniami radnych. Zakładam, że to potrwa trochę, a więc...
Zazwyczaj nie, około 40-45 minut
nie
trwa.
Nie uciekłem z merytorycznego treści czy czasu tej sesji. Możemy porozmawiać o budżecie także.
No, o budżecie na pewno my sobie porozmawiamy i na pewno dzisiaj dużo kwestii budżetowych będzie poruszanych w ratuszu. Myśli pan, że budżet zostanie przyjęty?
Myślę i wiem. Bo gdyby ta Wysoka Rada nie przyjęła tego budżetu, którego wysokość jest rekordowa, ponad 850 milionów złotych, no to myślę, że źle by ona świadczyła. My Rada, to mam na myśli. To jest budżet proinwestycyjny, chociaż największe wydatki, jeżeli chodzi o rozdziały, to jednak oświata, bo ponad 260 milionów złotych, 14 milionów więcej jak rok temu.
No to są niebagatelne kwoty.
Ogromne. I to dlatego akcentuję. No i ponad 200 milionów na inwestycje.
No takiego budżetu inwestycyjnego rzeczywiście nie mieliśmy jeszcze i tutaj
to jest
absolutnie
kumulacja.
Nikt nie może przejść obok tego obojętnie.
To jest też kumulacja pewnych konkretnych działań urzędu w zakresie pozyskiwania funduszy, na pewno 500+. No,
zdecydowanie.
Nie możemy o tym zapominać, czyli to są pieniążki, które są w budżecie przekazane przez państwo i wydane naszym mieszkańcom, a to też ma wpływ na przychody do budżetu i to jest widoczne w budżecie.
Kiedy pan powiedział, że myślę i wiem, że ten budżet zostanie dzisiaj przyjęty, tak przez analogię przypomniała mi się poprzednia kadencja. Wtedy tu o 9:30 siedziałem, rozmawiałem z Arturem Hebdą. Mówię o tym, że wtedy właśnie rozpoczęła się sesja absolutoryjna. Pytam radnego wtedy Hebdę, jak z absolutorium dla prezydenta. Mówi, że to formalność, że absolutnie wszystko jest właściwie jasne i postanowione. Jeśli ktoś się wyłamie, to być może będzie to Prawo i Sprawiedliwość, natomiast on, jego klub, koledzy, no są absolutnie za tym wszystkim, co się dzieje, są po rozmowach z prezydentem. Godzinę później okazało się, że było zupełnie inaczej i te wszystkie ustalenia, które teoretycznie były, zapadły.
Ale rozumiem, że mówi pan słuchaczom, a nie mi.
No, przypominam sobie po prostu tą historię. Pan ją doskonale zna. Wtedy był pan już radnym tak zwanym niezależnym w klubie Zielona 2020.
Tak, tworzyliśmy klub Zielona 2020. No, jakaś odpowiedzialność za słowo obowiązuje. Ja w tej chwili, mówiąc o tym, że jestem pewny, że zostanie przyjęty, mam świadomość i mówię państwu, że nie myślałem o moim jednym głosie, tylko o tym, że większość Rady będzie za tym. Spotykaliśmy się wczoraj z klubem radnych Platformy Obywatelskiej. Omawialiśmy problemy budżetu, bo to nie jest tak, że wszystko jest
idealne, oczywiście.
To, co by się chciało. Tak. Zresztą w żadnym budżecie tak się nie da. Ale myślę, że był obecny pan prezydent, odpowiadał na pytania łatwiejsze, trudniejsze. I mam przekonanie, że chociaż dyscypliny klubowej chyba Platforma też nie ogłaszaliśmy, że to tak ma być, musi
że
się
wszyscy
blokiem,
muszą, tak.
Nie ma takiego obowiązku, ale poczucie odpowiedzialności za miasto w tych wszystkich wypowiedziach, dyskusjach, troskach o miasto, o to, czego brakuje, czego chciałoby się więcej. Na pewno w tych rozmowach jest klimat tak zwanych obwodów wyborczych, czyli z mojego regionu, co będzie robione.
No tu każdy z radnych też chce trochę ugrać dla swoich wyborców.
Przyjaźni, zaciszu czy malarzy. Więc no, dyskusja ciekawa, dosyć długa, ale będzie w mojej ocenie budżet przyjęty, mimo że będzie dziesiątki pytań do tego budżetu, żeby jakby pokazać, mówię tutaj o Prawie i Sprawiedliwości, żeby pokazać, że ten budżet ma wiele słabości.
Jeśli wsłuchacie w to, co mówili wczoraj na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Radni Platformy Obywatelskiej, to oczywiście mają wątpliwości, te, o których pan mówił, natomiast można odnieść wrażenie, że absolutnie odpowiada im to prowizorium budżetowe, które mieliśmy do tej pory i będą absolutnie głosować za tym budżetem. Prawo i Sprawiedliwość wspomniane przez pana ustami Jacka Budzińskiego, czyli ważnej postaci w Klubie Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj w tym studiu pan Jacek Budziński powiedział wyraźnie, uzależniamy nasze głosowanie nad tym budżetem i poparcie tego budżetu od tego, czy znajdą się w nim środki na, mówiąc najogólniej, podwyżki dla pracowników, no, którzy, związkowcy przede wszystkim, tak, wychodzili głośno, artykułowali swoje racje, że zależy im na tym, aby otrzymać podwyżki czy rewaloryzację wynagrodzeń. No i wszystko wskazuje na to, że w tym budżecie znajdą się te pieniądze na podwyżki. Tak przynajmniej miałem wrażenie, że gdzieś między słowami mówi prezydent Janusz Kubicki. No więc jeśli tak będzie, że prezydent pokaże i mówi, są pieniądze, no to trzymając się słów, można byłoby powiedzieć, brak wątpliwości.
No nie, nie, wątpliwości zbuduje się dużo więcej. Proszę zwrócić uwagę, że i teraz wracam do oświaty, do tych 260 milionów, w tym do 14 więcej jak w ubiegłym roku, w tym 60 z budżetu miasta. Nie wiem, czy nasi słuchacze do końca wiedzą, że oświata czy nauczanie do poziomu średniego jest zadaniem państwa. Za to odpowiada kurator, czyli państwo, i daje na to pieniądze, daje subwencję
oświatową.
No
to nie jest zbyt różowo w tym temacie, biorąc pod uwagę fakt nowej ustawy, która
daje, będzie daje państwo pieniądze, a miasto Zielona Góra dopłaca do tego budżetu oświatowego, nie musi. Nie musi, żaden samorząd nie musi. Może za subwencję. No
proszę sobie wyobrazić prezydenta, burmistrza, który powie, że nie dopłacamy i utrzymujemy się z tego, co daje państwo.
W błogiej świadomości i trosce o kształcenie najmłodszych zapominamy o tym, że są takie gminy, i to dziesiątki gmin w Lubuskim, które dają na oświatę tylko subwencję, którą otrzymują.
Najczęściej są to gminy, których po prostu nie stać na to, żeby
wyasygnować. I jak rozmawiamy w mieście w radio o akademickim, to powiedzmy sobie szczerze, że Zielona Góra wykonuje wiele zadań, których wykonywać nie musi, tak?
Chociażby systematyczne wsparcie Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Ach, no to jest wysoko, ale niżej. Prowadzimy bursy. No tak na logikę, jeżeli mamy kształcić swoich mieszkańców Zielonej Góry,
to po co nam bursy?
To naprawdę wszyscy wrócą do tego domku, prędzej czy później dojadą autobusem czy samochodem czy inną komunikacją. A my mamy bursy, mamy internaty, to wszystko jest na utrzymaniu miasta, tak? Po to właśnie, żeby pomagać młodzieży nie tylko z Zielonej Góry, żeby był potencjał później kandydatów do naszego uniwersytetu, ale też ja to traktuję jako takie małe zacięcie metropolitalne, tak? No, mamy jakieś obowiązki wobec regionu. Miasto dopłaca do filharmonii, mamy centrum astronomiczne, czy przyrodnicze astronomiczne. Mamy wiele innych rzeczy, które dla samych mieszkańców Zielonej Góry byłoby przesytem. Ale to wszystko jest oddziaływanie na to, żeby ta młodzież kształciła się u nas i u nas jej
jakaś wiedza. Ale to też się rozszerza na...
nam do tego nasze stypendia dla naszych studentów, naszych, myślę, z
Zielonej Góry.
Natomiast, żeby skończyć temat, przychodzą do nas uczniowie skądś tam, nie obrażając tego tam, i za tym uczniem idzie subwencja oświatowa. 100% wójt za tym uczniem wysyła.
I zdarzali się wójtowie, którzy niekoniecznie chcieli płacić. To jest jakby osobna kwestia. Zdarzają się wszędzie, tak.
Natomiast do każdego ucznia, który do nas przyjdzie i jego wójt, burmistrz przyśle za nim subwencję oświatową, to my dopłacamy jeszcze 30% do wysokości tej subwencji, czyli do każdego w kaweczkach biorąc, nie naszego ucznia, miasto nasze dopłaca.
Ale to jest bezwzględna inwestycja.
Żeby pamiętać.
I zdawać sobie
pamiętać,
z tego sprawę.
Jaki wysiłek robi miasto, żeby tą oświatę utrzymać na właściwym poziomie. A mówię to w kontekście też protestów nauczycieli gimnazjum, którzy żądają, oczekują, chcą, życzą sobie, nie pozwolą, a to wszystko w kontekście reformy oświatowej, której tak naprawdę my do dzisiaj jeszcze nie znamy, tak? My nic nie wiemy, no, ale
mamy
założenie, że my tego dobrze nie zrobimy, tak? Czyli rząd wymyślił sobie nową ustawę o oświacie, nowy system kształcenia i szybciutko na samorządy, tak? I cały młyn będzie tutaj.
I najczęściej będą winni samorządowcy za niepowodzenie tej reformy.
A samorządowcy to jeszcze byłoby za bardzo rozwodnione. Kubicki będzie winien.
W Zielonej Górze bezwzględnie będzie winien Kubicki. Ja powiedziałem o tym, że to jest też inwestycja, bo przecież wiele osób, które przyjeżdżają tutaj do szkoły średniej, potem zostają na studiach w Zielonej Górze, osoby spoza, niekoniecznie z bardzo daleka, nawet z województwa lubuskiego, niejednokrotnie później osiedlają się w Zielonej Górze. Ja znam dziesiątki takich osób, które przyjechały gdzieś z Krosna, z Sybinki, ze Słubic, z Kostrzyna. Żyją tu i funkcjonują, są zielonogórzanami w tej chwili. Tu założyli rodzinę, tu normalnie funkcjonują.
No tak, ale jeżeli będziemy rozmawiali o świecie dalej, to nasłuchamy się, ile tu zdolnej młodzieży od nas
wyjeżdża.
Tak? Więc chociaż w mojej ocenie nie jest to bilans na zero. Czyli ci, którzy wyjadą, to tych, którzy przyjadą. Więcej przyjeżdża, jak wyjeżdża. No ale na tym ta swoboda polega, no okej. My tylko po ocenie tych wniosków, jakie miałem okazję zobaczyć w sprawie przyznania stypendium, bo to przecież uczelniana komisja to robiła, nie my, widać jak nasi studenci, na jakim poziomie chodzą, tak, czym się interesują, w jaki sposób podchodzą do swojej działalności.
I ten wachlarz jest bardzo
budujący.
Szeroki.
Absolutnie.
Budujący. Rozmawiamy o budżecie miasta, który będzie dzisiaj przyjmowany. Wczoraj samorząd wojewódzki przyjmował budżet, też rekordowy, też zdecydowanie wyższy niż...
No, z większym deficytem.
Ale jednak budżet był wyższy nominalnie, tak? To należałoby zaznaczyć. I też nie obyło się bez dyskusji długiej, przedłużającej się, można byłoby powiedzieć, była zdecydowana grupa radnych, w tym radnych Prawa i Sprawiedliwości, w tym radnych z bloku bezpartyjni samorządowcy, którzy wskazywali na wiele rzeczy, które ich zdaniem są realizowane nie tak, jak powinny być realizowane. Od rzeczy ciężkiego kalibru po takie błahostki słyszałem głos jednej z radnych, która mówiła, że województwo daje ileś tam 10 tysięcy na sportowców, tak mówiąc najogólniej, a w tym samym czasie montuje sobie telebim przed Urzędem Marszałkowskim, który kosztuje 100 tysięcy, tak? I mówi, że z jednej strony mówi się o siłowniach na wolnym powietrzu, a za to 100 tysięcy, to ile tych siłowni można było zbudować? Oczywiście są to rzeczy, których no, nie można zestawiać
to
idealnie ze sobą. Tak,
to są bardzo subiektywne oceny, tak?
Ale takie głosy się pojawiały.
Żeby poplotkować o województwie, no tam to rozstrzelenie jakby zainteresowań radnych jest dużo większe jak w mieście, tak?
Absolutnie.
No jeżeli jest radny z Drezdenka czy ze Strzelec Krajeńskich albo tu gdzieś z Iłowej czy z tych okolic, ich potrzeby, ich wyborców są zdecydowanie inne
niż potrzeby Zielonej Górze.
Niż potrzeby urzędników Zielonej Górze. Jeżeli to się nie spotyka ze zrozumieniem, no to takie uwagi się wysłuchuje. Tak,
a to jest prawda. Świetny moment, żeby podyskutować, bo mamy 18 lat samorządu województwa lubuskiego, samorządu, do którego przyłożył pan rękę. I to mocno, tak? Pewnie nawet odcisnęło się.
Rękę, nogę i kawałek
reszty ciała. No w końcu dwie kadencje był pan marszałkiem województwa lubuskiego.
Nie w końcu, na początku.
Na początku właśnie chciałem dodać, że nawet był pan pierwszym marszałkiem w Polsce, który funkcjonował w tym nowym samorządzie przez dwie kadencje. No i ma pan na pewno mnóstwo spostrzeżeń na temat funkcjonowania samorządu wojewódzkiego teraz, jak i tego, jak to wszystko się budowało i zmieniało na przestrzeni tych 18 18 lat. Dwóch radnych mamy, dodajmy tylko w tej chwili w Sejmiku Województwa Lubuskiego, którzy są tam od początku.
Pan Tadeusz Ardeli i Edek Fetko.
I pan Edward Fetko.
Edward Fetko był moim zastępcą, więc on wie bardzo dużo. Tadeusz Ardeli był radnym opozycji, który dzisiaj sympatycznie mówi, że wtedy nawet w opozycji było mu lepiej jak teraz, jeżeli chodzi o sposób komunikowania się. Ja po prostu zarządzałem tym województwem, jak starałem się dopraszać wszystkich, tak? Wszyscy radni są ważni, jeżeli chcą, no bo jeszcze może być tak, że ktoś nie chce.
No to jest zupełnie inna kwestia.
W stosunku do tego, co nie wiem, jak dzisiaj to się odbywa, ale moim zadaniem, i zawsze tak było przez 8 lat, uczestniczyłem w posiedzeniach klubów przed budżetem, przed absolutorium. Byłem gościem tych klubów, byłem gościem wszystkich komisji i myślę, że ta komunikacja zawsze łagodzi obyczaje, tym bardziej, że pierwszy sejmik wybrany przez mieszkańców to było 45 radnych. Same znakomitości polityczne wtedy mogli być radnymi wojewódzkimi, mogli być burmistrzowie.
Wczoraj jeden z radnych powiedział mi, że kiedy widział tamten sejmik i zobaczył te twarze, które wcześniej oglądał gdzieś w telewizji, byłych ministrów, parlamentarzystów, mówiąc w cudzysłowie wtedy starych wyjadaczy politycznych, to on, mówiąc, że przyjechał z jakiegoś małego miasteczka, gdzie był tylko jakimś tam wójtem, burmistrzem, niepotrzebne skreśli, mówi, gdzie ja tutaj mam teraz wyjść i coś powiedzieć w tej lidze, tak? Przy tych wszystkich zasłużonych osobach, bez względu na to, skąd były.
Ale powiem państwu, że to też promieniuje to właśnie doświadczenie polityczne tych moich kolegów, koleżanek, kolegów radnych, jakby promieniowało też na zarząd. To ludzie z ogromnym doświadczeniem. Dzisiaj z takim dużym sentymentem wspominam pierwsze dożynki województwa. Tak? Organizował je wtedy burmistrz, dzisiaj poseł znamienity partii rządzącej, pan Marek Ast, który był w opozycji w stosunku do rządzących w województwie, tak? Czyli Marek Ast z klubu opozycyjnego wobec rządzących był organizatorem pierwszych wojewódzkich dożynek szlichtingowej. Więc to wtedy było tak.
Ja myślę, pan, że było mniej polityki mimo wszystko wtedy w samorządzie niż jest teraz? Ta Warszawa przerzuca się na samorządy?
Przerzucała się zawsze. Natomiast nikt jakby nie celebrowało się tego, co jest w Warszawie, tylko oceniało się wszystko na poziomie wojewódzkim, tak? Ja nie znam dyspozycji politycznych moich mentorów politycznych, którzy mówili, a nie pracujcie z tym czy z tamtym, tak? Naszymi decyzjami było to, kto chce z nami pracować, to my z nim na pewno chcemy. Czyli jak trzeba było robić za te małe pieniądze, jakie wtedy mieliśmy, bo przecież...
No nie było perspektyw unijnych jeszcze, tak? No środki przedakcesyjne
my
później,
tak? My tak naprawdę przygotowywaliśmy województwo do akcesji, do przyjmowania pieniędzy. Ja oddawałem swoje imieniny województwo w 2006 roku, a budżet unijny był 2007-14. W związku z tym te wszystkie przygotowania na bazie ludzi, którzy ze mną pracowali, wystartowały fundusze unijne. Tak to mniej więcej wtedy wyglądało. Trzeba pamiętać, że czas też łagodzi obyczaje, a więc jeżeli było coś złego, to się mniej pamięta, więc się pamięta te rzeczy, które budowały.
Dobre, wesołe, czasami zabawne.
W ramach których pracowaliśmy. Nigdy nie wyobrażałem sobie na przykład delegacji zagranicznej bez udziału kogoś z opozycji. Takie standardy wprowadziliśmy, żeby to miało wszystko ręce i nogi.
Wczoraj miałem wrażenie właśnie, kiedy radni opozycyjni mówili o wyjazdach różnego rodzaju, o misjach gospodarczych czy jakichkolwiek innych wyjazdach, w których partycypuje przede wszystkim Zarząd Województwa Lubuskiego. Miałem wrażenie, że mieli tam gdzieś wyrzut sumienia taki, że to skoro zarząd wyjechał gdzieś na misję, a oni nie zostali tam zabrani, to są to pieniądze wyrzucone w błoto. Gdzieś można było odczuć taką gorcz, która się wylewała, natomiast oczywiście
celowo po tych dwóch kadencjach, po 8 latach celowo wycofałem się z działalności politycznej na poziomie województwa, dlatego że uznałem, iż moje recenzowanie albo recenzowanie mnie przez moich następców źle wpłynie na pracę całego samorządu. Tak? Więc uznałem, że czas wracać do Zielonej Góry, zostawić to województwo.
No i wrócił.
Kolejnym, i dlatego jesteśmy tutaj dziś.
A zaraz będzie pan musiał wrócić do ratusza.
Nie będę musiał, chcę.
Tak, najważniejsza sesja, bez dwóch zdań, tak jak powiedzieliśmy. W tym roku ostatnia to będzie sesja. Czy będzie jeszcze nadzwyczajna sesja taka życzeniowo-wigilijna? Nie, już chyba nie będzie czasu na to. No, dzisiaj mamy
życzeniowo-wigilijny akcent może być dzisiaj.
Pewnie się
natomiast niezbadane są wyroki i potrzeby miasta. Koniec roku w budżetówce jest z kiepskim czasem. Zwróćcie Państwo uwagę, jakimi piorunami rzucamy, kiedy w listopadzie czy w grudniu ktoś łata dziury albo kończy drogę. No, czy oni myślą? Oni myślą o wykorzystaniu budżetu po prostu.
Żeby potem tych środków teraz, nie trzeba było oddawać.
Jeżeli zaistnieje taka sytuacja, że trzeba przyjąć jakieś, ale też będą przesunięcia, jeżeli będą, to przesunięcia w budżecie tegorocznym, żeby tak zwane czyszczenie budżetu, jakaś sesja się jeszcze może zdarzyć.
Jeżeli coś tam jeszcze w tym budżecie zostało.
Zostało, na pewno zostało.
Andrzej Bochański, wiceprzewodniczący Rady Miasta, dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.